Europejskie średniowiecze wzbogaciło poezję wynalazkiem sylabizmu. Zanikający iloczas łaciny kościelnej i inna charakterystyka bazy fonetycznej nowych języków spowodowały przekształcenie klasycznego wiersza metrycznego opartego na iloczasie w wiersz o równych pod względem ilości sylab odcinkach. Natomiast związki średniowiecznej poezji lirycznej z muzyką doprowadziły do niebywałego rozwoju większych całości rytmicznych, to jest strof. Nie jest moim zadaniem wykład historii wiersza. Pominę więc kolejne etapy kształtowania się sylabizmu na gruncie nieporadnej, niewykształconej jeszcze niestwierdzonej tłumaczeniami, jak określa to Norwid w Rzeczy o wolności słowa, staropolszczyzny. Chcę jednak, aby zamiłowany w poezji wykonawca zdawał sobie sprawę z ogromu drogi, jaką przebył wiersz polski od XIII-wiecznej Bogu Rodzicy do właściwego sylabizmu. Dla przypomnienia zacytuję przykładowo kilka początkowych wersów z XV-wiecznej legendy o świętym Aleksym. Ach, królu wielki nasz, coż ci dzieją maszy jasz? Przydaj rozumu k mej rzeczy, me serce bostwem obleczy, raczy mię mych grzechów pozbawić, bych mógł o twych świętych prawić. Jakże więc ogromna droga od tego dalekiego nam językowo utworu do kunsztownych strof największego, a zaledwie o niecałe 100 lat młodszego twórcy polskiej poezji sylabicznej Jana Kochanowskiego. Do niego odwoływali się nasi najwięksi. Mickiewicz w Panu Tadeuszu pisząc o Lipie Czarnoleskiej, co na głos Jana czuła, tyle rymów natchnęła. Słowacki, wzywający poetę z Czarnolasu na świadka własnej twórczości, pisze w Beniowskim. I gdyby stary ów Jan Czarnoleski z mogiły powstał, to by ją zrozumiał, myśląc, że jakiś poemat niebieski, który mu w grobie nad lipami szumiał, słyszy, ubrany w dawny rym królewski, mową, którą sam przed wiekami umiał. Podobnie Norwid w wierszu Tęcza wzywa Kochanowskiego nie tyle na świadka, ile na sędziego, jakby przewodniczącego Trybunału Największych Polskich Poetów. Pisze Norwid, nie Kochanowski Jan, co nam kołyskę Dawidowymi psalmy ośpiewywał, Adam, którego dni nam były bliskie i Zygmunt, który mnie jak wywidywał, ni ty, Anheli, sybirski poeto, dziś w niewidzialnym sejmie wziąwszy krzesła, swego mi tutaj nie rzucicie weto za pieśń. Tak więc opowiedzieliśmy sobie o rytmie, czyli powtarzalności pewnych elementów jako zasadzie struktury każdego wiersza, o klauzuli, o rymie, o metrum w poezji antycznej opartym na iloczasie, o całkowicie odmiennych rygorach mowy wiązanej w poezji biblijnej, hebrajskiej, wreszcie o rodzeniu się panującego po dziś dzień w polskiej poezji systemu sylabicznego, którego właściwym twórcą jest Jan Kochanowski. Nikt piękniej, prościej i rozumniej nie wyśpiewał miłości do ziemi, do ojczyzny, do przyjaciół, do pięknych dziewcząt, do żony. Nikt lapidarniej i celniej nie tworzył fraszek filozoficznych i lirycznych, miłosnych i satyrycznych i tych przydatnych do rozweselania zakrapianej biesiady wśród dobrych przyjaciół. Fraszek, które w tamtych czasach wypadało cytować wyłącznie w męskim towarzystwie. Nikt szczerzej, choć zarazem uczenie, nie wyraził bólu po śmierci dziecka, jak ten ojciec, twórca Trenów, pierwszego w polszczyźnie cyklu poetyckiego. W wyliczaniu wielkich dzieł tego poety i autora pierwszego polskiego dramatu Odprawy posłów greckich nie sposób pominąć jego przekładu, jeśli to można nazwać przekładem, Księgi Psalmów, przetworzonych na sylabiczne, rymowane strofy. Pomysłowość wersyfikacyjna, staranie o precyzyjny przekaz trudnych, dalekich od dotychczasowych nawyków językowych w przeżywaniu modlitwy, wersów tego arcydzieła liryki religijnej wszechczasów, jakie stanowią psalmy, uformowanie ich z zachowaniem myśli i emocji oryginału w sylabiczne strofy, czyli w najnowocześniejszy dla epoki renesansu system wersyfikacyjny, pomocny w przyswojeniu i zapamiętywaniu treści zawartych w owych starodawnych tekstach, to dzieło po prostu wielkie. Tak więc można chyba stwierdzić, że nikt po Kochanowskim nie wymyślił więcej form wiersza sylabicznego. Ta gigantyczna praca, a może i zabawa w pisanie wymyślnych rytmów, to już szeroko otwarta brama do ogólnoeuropejskiej kultury epoki odrodzenia. Zarazem istotny wkład w polski Złoty Wiek. Przyjrzyjmy się bliżej temu bogactwu. Jak w całej polskiej poezji, tak już u Kochanowskiego roi się od 8 zgłoskowców. Na przykład początkowe strofy pieśni drugiej z Ksiąg Wtórnych. Nie dbam, aby zimne skały po mym graniu tańcowały. Niech mnie wilcy nie słuchają, lasy za mną nie biegają. Hanno, tobie kwoli spiewam. Skąd jeśli twą łaskę miewam? Przeszedłem już Amfiona i lutniste Ariona. I oczywiście, gdy słońce raka zagrzewa, a słowik więcej nie śpiewa, sobótkę jako czas niesie, zapalono w czarnym lesie. To oczywiście początek pieśni świętojańskiej o sobótce, a panna XI tak zaczyna. Skrzypku, by w tej pięknej rocie usłyszeć co o Dorocie, weź mi gęśle jakoć miła, a zagraj nie myśląc siła. Nieprzepłacona Doroto, co między pieniędzmi złoto, co miesiąc między gwiazdami, toś ty jest między dziewkami. I tak dalej. Zauważmy, że nie ma tu znaczenia ilość akcentów w wersach 8-zgłoskowych. W późniejszych czasach pojawią się 8-zgłoskowce z wyraźnym zróżnicowaniem na 3- i 4-akcentowe. Na razie jednak wracamy do Kochanowskiego. A oto 5-zgłoskowa, bardzo znana fraszka na zdrowie. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak osmakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic nad zdrowie ani lepszego, ani droższego. Bo dobre mienie, perły, kamienie, także wiek młody i dar urody, miejsca wysokie, władze szerokie, dobre są, ale gdy zdrowie wcale. I proszę, już Kochanowski używa nielogicznej pauzy, stawiając w klauzuli, w rymowanej klauzuli, to słówko ale, niekończące ani zdania, ani myśli. Jakże ważne dla ekspresji. Aby ktoś przypadkiem nie zatarł owej pauzy i nie przeczytał, władze szerokie dobre są, ale gdy zdrowie wcale. Poeta, nie ufając w pełni czytelnikowi, po ale dodatkowo stawia myślnik. Wierszy sześciosylabowych nie brak. Oto przykłady. Boże litościwy, w mój czas nieszczęśliwy, racz modlitwy moje przyjąć w uszy swoje. I takim to sześciozgłoskowcem ciągnie się całych 12 strof psalmu 14. Wersy takie często pojawiają się w towarzystwie innych, 10 lub 11-zgłoskowych, tworząc piękne konstrukcje stroficzne, a więc na przykład pieśń trzecia z ksiąg pierwszych. Dzbanie mój pisany, dzbanie polewany, bądź płacz, bądź żarty, bądź gorące wojny, bądź miłość niesiesz, albo sen spokojny. Jakokolwiek zwano wino, co w cię lano, przymknij się do nas, a daj się nachylić, chciałbym twym darem gości swych posilić. Podobnie rzecz się ma z rzadkimi po dziś dzień 7-zgłoskowcami. Oto pieśń 24. Zegar, słyszę, wybija, ustąp melancholia, dosyć na dniu ma statek, dobrej myśli ostatek. Uboga każdy błazen, choć tu przymówki prazen, a im się bardziej sili, tym jeszcze więcej myli. I tak dalej, aż do ostatniej zwrotki, a nam wina przynoście, z wina dobra myśl roście, a frasunek podlany, taje by śnieg zagrzany. W kunsztownej, pięknej pieśni 14. wersy 7-zgłoskowe włączono między 11. Patrzaj, jako śnieg po górach się bieli, wiatry z północy wstają, jeziora się ścinają, żorawie czując zimę precz lecieli. Również rym wiąże się tutaj z sylabizmem. 7-zgłoskowe wersy 2 i 3 rymują się kolejno, a objęte są przez 1 i 4 11-zgłoskowiec z własnymi rymami. Zwracam uwagę, że takie regularne przemieszanie różnych pod względem ilości sylab wersów urozmaica tok pieśni, a zarazem konstruuje wymyślną strofikę. Wersy 10-sylabowe, dość rzadkie w późniejszej poezji, u Kochanowskiego nieźle się zadomowiły. Takim metrum pisana jest pieśń 2 w księgach pierwszych. Serce roście, patrząc na te czasy. Mało przed tym gołe były lasy. Śnieg na ziemi wyższej lokcia leżał, a po rzekach wóz na cięższy zbieżał. Teraz drzewa liście na się wzięły, polne łąki pięknie zakwitnęły, lody zeszły, a po czystej wodzie idą statki i ciosane łodzie. Już te dwie początkowe strofy pozwalają odnaleźć następny, bardzo istotny dla rytmu wiersza element, mianowicie powtarzający się stale przedział międzywyrazowy, dzielący wers na dwa krótsze, nierymujące się i niekończące wyraźnie jakiejś struktury gramatycznej odcinki. Przedział zwany średniówką. W wypadku cytowanej pieśni drugiej będzie to przedział między czwartą a piątą sylabą. Jeszcze raz przypomnę. Serce roście, patrząc na te czasy, mało przed tym gołe były lasy, śnieg na ziemi wyższej łokcia leżał, a po rzekach wóz na cięższy zbieżał. I tak dalej. W wierszach 11-zgłoskowych, których najwięcej w całej polszczyźnie poetyckiej, Kochanowski utrwalił dla przyszłych pokoleń średniówkę między piątą a szóstą sylabą. Tu okazja, aby zacytować pieśń 10 z ksiąg pierwszych, jedną z najpiękniejszych. Kto mi dał skrzydła? Kto mnie odział pióry i tak wysoko postawił, że z góry wszystek świat widzę, a sam jako trzeba tykam się nieba. To li jest ogień, on nieugaszony, złotego słońca, które nieskończony, bieg bieżąc, wrotne od początku świata, prowadzi lata? To li jest on krąg odmiennej światłości, wódz gwiazd rozlicznych i sprawca żyzności? Słyszę głos wdzięczny, przebóg, a na jawi, czy mię sen bawi? Tu widzę, ani ciemne mgły dochodzą, ani śnieg, ani zimne grady szkodzą. Wieczna pogoda, dzień na wszystkie strony, trwa nieskończony. W 16 strofach tej pieśni, tak właśnie zbudowanych, 3 wersy 11-zgłoskowe, 5 plus 6, czwarty 5-zgłoskowiec, rymujący się z trzecim, opowiada poeta całą historię naszego kraju, naszego królestwa, oglądaną z perspektywy nieba. Widzimy kolejno Lecha, Kraka, Wandę, którą wydawa ubiór, bo z postawy zda się mąż prawy. Dalej Piast, Ziemowit i Mieszko, mężne Bolesławy, Łokietek jako król wzrostem mały, ale mąż śmiały. Wreszcie Jagiełło, dwaj Kazimierzowie, Warneńczyk, Olbracht, na koniec znany już bezpośrednio poecie Zygmunt, za którego Polska zakwitła, a po długim boju wytchła w pokoju. Wiersz kończą życzenia dla aktualnego władcy. Pozazdrościć ostatniemu z Jagiellonów takiego sekretarza i tak napisanego panegiryku. Zachęcam, aby wprowadzać do żelaznego repertuaru pieśń 10 z ksiąg pierwszych Jana Kochanowskiego. Dwunastozgłoskowiec pojawia się u poety Czarnoleskiego epizodycznie. Pieśń 16 z ksiąg pierwszych, jakby z rzemieślniczym trudem i z intencją wyraźnie moralizującą pisana, nie zachęca do częstego tworzenia w tym sposobie. Królom mocna poddane i zwierzchność dana, a królowie zaś mają nad sobą pana, który wszystkiemu światu sam rozkazuje, na ziemi i na niebie wiecznie króluje. Podział wersów na 7 plus 5 sylab brzmi jakoś obco w naszych uszach. Trudno się jednak dziwić, że uczony na zachodnich uniwersytetach humanista próbował przyswoić polszczyźnie również ten wiersz, dwunastozgłoskowy, najpopularniejszy w poezji francuskiej, Aleksandryn. Nazwę swą zawdzięcza dwunastowiecznemu poematowi o Aleksandrze Wielkim, Romain d'Alexandre le Grand. Jest to podstawowy wers epiki i dramatu francuskiego, ale z średniówką po szóstej sylabie i oczywiście z akcentem padającym na szóstej i ostatniej, dwunastej sylabie, zgodnie z zasadami akcentowymi tego pięknego, sprawnego języka, który notabene opanował w miejsce łaciny kulturę europejską na przeciąg kilku stuleci, stając się językiem nauki, filozofii, dyplomacji i salonów. U nas obok ośmio i jedenastozgłoskowca wkracza jako podstawowy wers w poezji, zwłaszcza epickiej, trzynastozgłoskowiec. Jego kształt w formie 7+6 utrwali arcydzieło Mickiewicza Pan Tadeusz. Kochanowski chętnie i swobodnie tym wersem się posługuje. Dowodem tego poematy, psał też Dawidów, pieśni, a także bardzo wiele fraszek. Jestliby w moich książkach co takiego było, czego by się przed panną czytać nie godziło, odpuść mój Mikołaju, bo ma być stateczny sam poeta, rym czasem ujdzie i wszeteczny. Tak żartuje poeta we fraszce do Mikołaja Firleja. A najsłynniejsza bodaj pieśń 25 z ksiąg wtórych, czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary, tym samym rytmem jest pisana. Mistrz sylabizmu próbuje też eksperymentów. Przykładem tego jest urocza fraszka 28 z ksiąg trzecich do Magdaleny. Jest to trzynastozgłoskowiec, lecz średniówkę odnajdujemy nie po siódmej, lecz po ósmej sylabie. Proszę posłuchać. Ukaż mi się, Magdaleno, ukaż twarz swoją, twarz, która prawie wyraża różą oboję. Ukaż złoty włos powiewny, ukaż swe oczy, gwiazdom równe, które prędki krąg nieba toczy. Ukaż wdzięczne usta swoje, usta różane, pereł pełne, ukaż piersi miernie wydane i rękę alabastrową, w której zamknione serce moje. O głupie, o myśli szalone! Czego ja pragnę, o co ja nieszczęsny stoję? Patrząc na cię, wszytkę władzą straciłem swoją. Mowy nie mam, płomień po mnie tajemny chodzi, w uszu dźwięk, a noc dwoista oczy zachodzi. Celowo przytoczyłam tę fraszkę w całości, aby ukazać wagę średniówki. Jakże inaczej brzmi tutaj znany nam od dziecka trzynastozgłoskowiec. Tu średniówka, dzieląc wers na stałe odcinki 8+5, nadaje tym wierszom zupełnie inny wyraz rytmiczny niż wiele cytowanych już trzynastozgłoskowców. Wiersz sylabiczny wykształcił się z wiersza zdaniowego, w którym wers stanowiło zdanie zakończone kropką lub przecinkiem. Zdanie coraz bardziej liczące się pod względem długości ze zdaniami sąsiednimi. Za panowania sylabizmu szybko okazało się, że bardziej skomplikowana wypowiedź nie mieści się w jednym, nawet dość długim wersie. Klauzula stała się krępująca dla biegu myśli. Poeci zaczęli zatem przenosić ciąg dalszy do wersów następnych. Ma to nazwę przerzutni. Z francuskiego enjambement. Już Kochanowski często stosował ten sposób. Na przykład w znanej fraszce Na lipę czytamy: z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły biorą miód, który po tym szlachci pańskie stoły. A Mickiewicz na ten czas wojski chwycił na taśmie przypięty swój róg bawoli długi, centkowany, kręty, jak wąż boa. U Słowackiego roi się od przerzutni. On wie, on widział, nad jakimi chmury stawałem bez łez i pieśni, z myślami aniołów w przepaść lecących. Te chóry on słyszał, gdyśmy byli z Bogiem sami. To z Beniowskiego. Zawieszenie głosu, pauza, im dłuższa, tym wyraziściej podkreśla klauzulę. Nie należy się bać, że myśl umknie. Przeciwnie, zastosowanie pauzy przy równoczesnym, jakby pełnym oczekiwaniu na dalsze słowa, przy otwarciu głosowym frazy sprawia, że wiersz, nie tracąc na rytmiczności, staje się ciekawszy, a mowa wierszowana bardziej zbliżona do potocznej. To nie paradoks. Proszę bowiem zauważyć, jak przemawia ktoś z kartki, jak monotonnie czyta niejeden lektor jakieś wiadomości, podczas gdy żywo i umiejętnie opowiadający zdarzenie świadek potrafi wywołać wielkie zainteresowanie, przerywając tok swej opowieści w absolutnie nieoczekiwanych, nieuzasadnionych logicznie miejscach. Ktoś, kto nie klepie na pamięć wyuczonego tekstu, ale tworzy go, mówiąc, szuka słów najtrafniejszych, zamyśla się nad ciągiem dalszym, o ileż jest ciekawszym mówcą czy rozmówcą. Tak jest i z wierszem. Na takiej właśnie zasadzie, zachowując rytm związany z formą, z klauzulą i ze średniówką, jesteśmy w stanie o wiele ciekawiej przedstawić pozornie monotonny utwór. Co więcej, wiersze pisane grzecznie, to znaczy tam, gdzie średniówka to przecinek, gdzie klauzula kropka lub średnik, ewentualnie też przecinek, takie wiersze są mniej interesujące. Zabawa zaczyna się dopiero wtedy, gdy klauzule i średniówki wymagają nielogicznego, a raczej emocjonalnego, dramatycznego, wywołującego dodatkowe napięcie pauzowania. Cała przyjemność w opracowywaniu takiej interpretacji polega na wyszukiwaniu najciekawszych sposobów rozwiązywania owych momentów oczekiwania na słowo następne. Tu miejsce na przypomnienie dość wyjątkowego wykorzystania klauzuli wraz z przerzutnią w celu wybitnie humorystycznym. Zrobił to Mickiewicz w Księdze Trzeciej Pana Tadeusza. W tej części sadu rosły tu i ówdzie wiśnie. Wśród nich zboże w gatunkach zmieszanych umyślnie. Pszenica, kukuruza, bób, jęczmień wąsaty, proso, groszek, a nawet krzewiny i kwiaty. Domowemu to ptastwu taki ochmistrzyni wymyśliła ogródek. Sławna gospodyni zwała się Kokosznicka, z domu Jędykowi Czówna. Jej wynalazek epokę stanowi w domowym gospodarstwie. I tak dalej. Niechże recytatorzy nie poprawiają wieszcza, mówiąc jednym tchem Jędykowi Czówna. Sprzeciwia się temu i klauzula, i rym, i poczucie humoru, zwłaszcza że jędyk to przecież starsza forma indyka. Kontynuując, nawiązuję do tematu średniówki. A więc średniówka, czyli stały przedział międzywyrazowy, nie zawsze musi być realizowana przez wprowadzanie pauzy. Często wystarcza specyficzna intonacja, zwracająca uwagę słuchacza na ten węzłowy punkt wersu. Realizuje się ją sposobem jakby muzycznym. Silniej zaakcentowana sylaba przed średniówką, a zarazem wyraźnie dwufazowa melodia wersu. Mówi się tu nieraz o antykadencji i kadencji. Klauzule z rymem żeńskim bez wyjątku mają akcent na przedostatniej sylabie. Jednak w średniówce zdarza się, że mamy do czynienia z zestrojem akcentowym, w którym przycisk wypada na trzeciej od końca sylabie. Jak na przykład w Panu Tadeuszu, mowa o hrabim, zbliżył się, czołgając się jak wąż przez zagony. Lub w innej księdze, daremnie broniło się serce Tadeusza. Czy godzić się tu na pewną nieregularność w akcentowaniu przed średniówką, czy też przesunąć akcent na przedostatnią, łamiąc zasady gramatyki i mówić zbliżył się, czołgając się jak wąż przez zagony oraz daremnie broniło się serce Tadeusza. Można moim zdaniem wybrać takie niegramatyczne, ale zgodne z rytmem wiersza rozwiązanie, jeśli tekst jest wyraźnie żartobliwy i taka transakcentacja pogłębia jego zabawny charakter. Potwierdza to reakcja widowni kwitującej śmiechem tego rodzaju formalne zabiegi. Na przykład w Beniowskim w pieśni pierwszej. Aniela mimo ojcowskie czuwanie widywała się ze swoim Zbigniewem. Kronika milczy, czy to widywanie odbywało się pod jaworu drzewem w godzinę, kiedy słychać psów szczekanie, kiedy słowiki wywołują śpiewem księżyc spod ziemi. Lecz pozwól, aś indziej, że się nie mogli widywać gdzie indziej. Podkreślić trzeba, że Słowacki igra z wierszem po mistrzowsku i wymyśla chętnie tego rodzaju żarty. Oto inny przykład wymuszenia akcentu sprzecznego z normami poprawnej wymowy, tym razem w klauzuli. Aniela tak mówi do ukochanego. Straciłeś cały majątek i cóż mi majątek, ludzi, sąd? Ja kocham ciebie, ja twego serca chcę, a nie twych dusz mi potrzeba. Pójdę o żebranym chlebie. Nie odpowiadaj mi na to, nie krusz mi serca. Mój los już zapisany w niebie. Ja kocham ciebie, w twoim sercu żyję. Kto nas rozdzielić chce, ten mię zabije. Mamy tu trzy klauzule, gdzie na rym składają się dwa wyrazy jednosylabowe. Cytuję jeszcze raz. Cóż mi, dusz mi i trójsylabowy zestrój prawidłowo akcentowany. Nie krusz mi serca. W tym jednak wypadku należy oczywiście przenieść akcent na przedostatnią. Zabawę pogłębia fakt, że wszystkie te klauzule nie kończą zdania. W następnym wersie mamy wyraźne przerzutnie. I cóż mi majątek, dusz mi potrzeba, nie krusz mi serca. Wytrzymanie pauzy klauzulowej potęguje żartobliwość tej strofy. Dodam jeszcze, że te igraszki formalne poety wskazują na zamierzony dystans do uroczej Anieli, na subtelnie satyryczny obraz panny, która kochała wiernie, gdyż jak mówi poeta, wierność była w modzie. Dopiero w dalszych, zwłaszcza tych niewydanych za życia poety pieśniach, jej postać nabiera cech wielkiej powagi, staje się prawie symbolem piękności i męczeństwa polskich kobiet. Tak bowiem pisze o niej między innymi we fragmencie oznaczonym jako wiążący się z pieśnią szóstą C. Aniela, tego poematu pani, królowa, znała wszystkie dźwięki, głosy. Świat ten widzialny był stworzony dla niej. Dlatego smętne jej malując losy, wyciągnąć muszę aż z duchów otchłani, ażebym zaplótł do dziewiczej kosy nie róże ani kameli bukiety, lecz całe złote gwiazdy i planety. Sądzę, że ta zmiana tonacji dotycząca anieli sięga głęboko w zmiany osobowościowe samego poety, jakie nastąpiły w owych latach. Dla uzupełnienia tematu średniówki, która z reguły nosi akcent paroksytoniczny, to znaczy na przedostatniej sylabie, a czasem proparoksytoniczny na trzeciej od końca, trzeba wspomnieć o średniówkach z akcentem oksytonicznym, czyli na ostatniej sylabie, który czasem bywa realizowany z przeniesieniem przycisku na przedostatnią. Spójrzmy jednak na przykłady. Wszystkie przykłady pochodzą z Beniowskiego, z pieśni pierwszej. Regentowi dał harty w rękę księżą, ostatnie grosze, dwa za ojca duszę i tak dalej. Albo mało o to dbał, tracąc na chudobie, dzisiaj są ludzie młodzi stokroć czulsi. Otóż w obu tych przykładach musi być zaakcentowana piąta sylaba, czyli średniówka ma tu akcent wyraźnie oksytoniczny. Transakcentacja prowadzi do nonsensu. Nie można by po prostu zrozumieć takich wyrażeń regentowi dał czy mało o to dbał. Skoro już tyle powiedziano o klauzulach i średniówce, nie można nie wspomnieć o wykorzystywaniu ich dla szczególnych zabaw poetyckich. I znowu Słowacki. Robi to nierzadko w Beniowskim. A oto przykład z pieśni 10. Allah Kerim. Jest to tatarskie? Brawo! Pan Beniowski myślał, że jemu należy wykrzyknik. Z Tatarów robił już makaron włoski, także rozchodził się już bal lub piknik przez drzwi i okna. Miecz się zdawał boski i gdzie uderzył skrami cały szykniku. Ten wiersz ostatni zły, lecz go podeprze to, że w następnej strofie będą lepsze. I jakaż to strofa. Śród gorącego po komnatach boju Beniowski mieczem robi peryferium. Tego po plecach, tego po zawoju siecze, a naprzód wpadł na ministerium i tego, co miał departament loju, ministra oświecenia Achmed Derium, po garbie mieczem zsiekł, także minister utracił cały swój garb jak tornister. Brak średniówki, jak w wypadku ministra oświecenia, nie zawsze miał charakter żartobliwy. W oktawie rozpoczynającej tak zwaną apostrofę do matki w pieśni 5a sytuacja jest zupełnie inna. Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skałach orła, niechaj umie spać, gdy źrenice czerwone od gromu i słychać jęk szatanów w sosen szumie. Czwarty wers tej oktawy pozbawiony jest średniówki. Rytm załamuje się na słowie szatanów. Jeśli poprzedzimy to słowo pauzą, a może także wprowadzimy pauzę po nim, dramatyczny sens wiersza bardzo się uwydatni. W dodatku akcent średniówkowy jest tu zachowany, mimo że pauza nie rozdziela sylab wewnątrz wyrazów. Mamy tu bowiem wyraźną wskazówkę, że szczególnie akcentowane winno być jednosylabowe słowo jęk jako czwarta sylaba w wersie i słychać jęk szatanów w Sosenszumie. Pozostańmy na razie w sferze najczęściej spotykanych w polszczyźnie wierszy sylabicznych. Są wśród nich takie, które wyróżniają się brakiem najłatwiejszego do wychwycenia elementu struktury rymu. Wiersze numeryczne, sylabiczne, a także sylabotoniczne lub czystotoniczne, bezrymowe, nazywamy potocznie białymi. Już Kochanowski użył w odprawie posłów greckich takiej właśnie formy. Wierszem białym posługuje się Norwid, między innymi w dramacie Pierścień Wielkiej Damy. Stąd zapewne jego żądanie zamieszczone we wstępie do tego dramatu dotyczące konieczności zachowania krementu, czyli klauzuli, cremo cremare, po łacinie spalić, stąd kremacja. Norwid zatem używa tego wyrazu w znaczeniu przenośnym, jako zakończenie. Według zatem Norwida, cytuję, wiersz bezrymowy wymaga poprawniejszego czytania, dlatego że i w pisaniu musi być odwiązanego poprawniejszy. Termin wiązany użyty tu w znaczeniu rymowany. I dalej pisze Norwid. A to z tej przyczyny, iż można by powiedzieć, że bezrymowy wiersz rytmuje się na całą swą długość, nie zaś w końcowym jednym zebrzmieniu wyrazów. Oto przykład wiersza białego, sylabicznego w odprawie posłów greckich Kochanowskiego. Jest to fragment przemówienia Ulissesa. O nierządne królestwo i zginienia bliskie, gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość ma miejsce, ale wszystko złotem kupić trzeba. Jeden to marnotrawca umiał spraktykować, że jego wszeteczeństwa i lotrowskiej sprawy od małych aż do wielkich wszyscy jawnie bronią, nizacz prawdy nie mając, ani końca patrząc, do którego rzeczy przyjść za ich radą muszą. W wierszu białym żadna klauzula, żadna średniówka nie wybroni się sama. Wykonawca, aktor, recytator musi w szczególnie wyrazisty sposób ukazać te węzłowe punkty wiersza. To od nas, mówiących, świadomych prawideł sztuki poetyckiej, zależy los tekstu. Wiersz biały, dość rzadki w polskiej poezji, jest niemal panujący na zachodzie Europy. W dobrych przekładach nierymowanych, ale w takich, w których tłumacz stara się oddać strukturę rytmiczną oryginału, musimy rozszyfrować jej tajniki, zadbać o precyzyjne wykonanie zadań przez autorów narzuconych. Takim wierszem posługiwał się Szekspir. Oprócz jego dramatów, a do nich jeszcze powrócę, mamy m.in. arcydzieła poezji angielskiego baroku. I tu mam na myśli przede wszystkim Raj utracony Johna Miltona w przekładzie Macieja Słomczyńskiego, przekładzie stosującym wiernie, bezrymowy, 11-sylabowy wers z średniówką po piątej sylabie z klauzulą paroksytoniczną. Oto próbka tego tekstu w przekładzie. Jest to końcowy fragment Księgi XII, zakończenie poematu nieco skrócone. Naprzedzie Boży miecz sunął wzniesiony, jakby kometa płomienista, siejąc żar przeraźliwy. wziął anioł za ręce ociągających się rodziców naszych i powiódł prosto, aż ku wschodniej bramie, a później szybko po skalistej drodze w dół ku równinie przyległej i zniknął. Gdy odwrócili się, widzieli całą wschodnią granicę raju, tak niedawno ich najszczęśliwszej siedziby, nad którą miecz płomienisty powiewał. Przed nimi świat cały leżał i mogli wybierać miejsce spoczynku. Opatrzność ich wiodła, a więc dłoń w dłoni i krokiem niepewnym, zwolna przez Eden, ruszyli samotnie. Interpretacja aktorska wierszy Białych wymaga w każdym wypadku znacznego wkładu pracy i trzeba tu dużego doświadczenia w wykonawstwie wierszy sylabicznych, którymi napisano Raj, a już zwłaszcza wierszy tonicznych Norwida, a spotykamy się z nimi w dramatach. Praca ta polega po prostu na wielokrotnym odczytywaniu, zdobitnym, początkowo przesadnym punktowaniem zasad metrycznych. W ten sposób przyswajamy sobie rytm danego wiersza i równocześnie uczymy się wiązać go z logicznym i emocjonalnym tokiem wypowiedzi. Po jakimś czasie takiego ćwiczenia, zależy to od doświadczenia, od słuchu poetyckiego i od indywidualnych uzdolnień wykonawcy, dochodzi się do ścisłej symbiozy formy i treści, do wypowiedzi naturalnej, pięknej, zgodnej z rytmem i sensem. Dopiero na ten schemat, dokładnie przyswojony, nakłada się tonacja utworu, styl epoki, ogólna intencja i osobiste zamiary artysty mówiącego z pełną swobodą, ale wierszem.